troszeczkę łatwiej może. Ale też chciałbym powiedzieć, że nawet te twarze, których nie znam, to przyjmijcie moje naprawdę uczucie miłości. Może mi jest trochę ciężko dzisiaj. Ponieważ chciałbym podzielić się pewnym tematem i nie wydawało mi się, jak opisałem, że będzie tak ciężki i osobiście też. I tytuł jego jest Szczerość i prawda. Nawet jak go pisałem, nie czułem tego tak jak dzisiaj, kiedy skierowałem nogi tutaj do zboru, kiedy siadłem na tym miejscu i pomyślałem o wadze słów, które powiem i o tym, czy one mnie dotykają. Czy one są rzeczywiście prawdziwe dla mnie? Dlatego jest mi ciężko. Bo nie przyszedłem was tutaj nauczać, ale podzielić się pewnymi refleksjami na temat właśnie następnego tygodnia. Już za tydzień będziemy obchodzili coś, co można by nazwać nasze święto. Nasza Wielkanoc. Kiedy w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, apostoł Paweł właśnie mówi, takimi słowami się zwraca do zboru w Koryncie. Mówi druga część 7 wersetu, 5 rozdział 7 werset, mówi druga część, mówi tak. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodzimy co roku pamiątkę. Ale tak naprawdę co obchodzimy? Czym jest ta pamiątka? Można powiedzieć na podstawie tego wersetu, że to jest właśnie święto. W tym samym następnym wersecie zaczyna się właśnie obchodźmy więc święto. Pamiątka jest świętem. Pamiątka to jest nasze święto. To jest nasza Wielkanoc. Pamiątka to też po prostu posłuszeństwo woli i słowom Jezusa Chrystusa, który powiedział, jak ustanawiał pamiątkę, co powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją. Przyjmowanie pamiątki według Biblii jest również opowiadanie o śmierci naszego Pana, kiedy mówił właśnie, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, co robicie? Śmierć pańską zwiastujecie, opowiadacie. Pamiątka to jeszcze coś innego. Pamiątka to społeczność z chlebem, z ciałem Chrystusowym. I społeczność z kielichem, to jest z krwią Chrystusową. To wszystko wiemy. To wszystko możemy wyczytać. To wszystko mamy opisane. Wierzę głęboko, że na podstawie Biblii. Pamiątka to również wyrażenie chęci społeczności z ciałem Chrystusowym. Pamiątka to symbol. Pamiątka to wyrażenie naszej osobistej więzi i stosunek do Jezusa Chrystusa. Z tych różnych słów, które na razie powiedziałem, można powiedzieć, że pamiątkę można przeżywać na różnych płaszczyznach. I myślę, że nawet na tej sali przeżywamy tak naprawdę pamiątkę na różnych płaszczyznach. Nawet ze względu na zrozumienie pewnych spraw. Drodzy bracia i siostry, nie znam waszego zboru, nie znam waszych tutaj za bardzo problemów, czy też pozytywnych rzeczy, trosk również. Ale przyjechałem już już z piątku na niedzielę gościliśmy u Batesta Szymańskich, rozmawialiśmy z nimi, rozmawialiśmy z Iwoną i powiem, że pozytywnie to wygląda, co mnie bardzo cieszy. Pozytywnie to wygląda ze względu na to, że mówią, że jest miłość wśród was, że nie ma takich podziałów, że miłość jest między wszystkimi. I cieszy mnie właśnie tutaj panująca atmosfera. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pozwolę sobie powiedzieć może troszeczkę bardziej osobiście niż zwykły wykład. Drodzy bracia i siostry, za tydzień będziemy obchodzili pamiątkę. Będziemy spożywali chleb i pili z kielicha. Miesiąc Nisan już się rozpoczął. Już jeśli przeniesiemy się 2000 lat do tyłu, to już Jezus za niedługo wejdzie do Jerozolimy. Jezus już tak naprawdę w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, 18 werset, już zapowiada swoim uczniom: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie, na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Jezus już opowiada o swojej śmierci. Jezus już to wie. I dziś jest czas na zastanowienie, czas nastroić swoje serca, czas zintensyfikować przygotowania. Osobiście dla mnie pamiątka jest zawsze takim czasem, jak się zastanawiamy, czy to jest radosnym świętem, czy smutnym, to jednak dla mnie bardziej moje myśli są skierowane w tym akurat dniu, bardziej jednak typowo na śmierć Jezusa, czyli dla mnie jest bardziej smutnym jednak świętem, bo uważam, że umiera człowiek bliski i dla mnie jest to smutne. Dla mnie jest to czas zadumy. I można powiedzieć, że teoretycznie trzeba by to cały czas robić, cały czas o tym pamiętać, ale coś jest w tym, że obchodzimy to raz w roku. I dobrze właśnie skorzystać z tego czasu, żeby spojrzeć na siebie w świetle właśnie pamiątki. W świetle pamiątki spojrzeć na siebie i zadać sobie pytanie: czy ja mam prawdziwą więź z Chrystusem? Czy tworzę społeczność z Chrystusem? Czy tworzę społeczność z braćmi również? Czy czuję, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy? Czy przyjmując te emblematy, czuję, że idę śladami Jezusa Chrystusa? Czy przyjmując emblematy, ty rozpoznaję, rozróżniam ciało Pańskie? Drodzy bracia i siostry, te wszystkie pytania to są tak naprawdę, można powiedzieć, hasła, które w jakiś sposób odnoszą się do definicji pamiątki, którą podaliśmy na początku. W jakiś sposób. W jakiś sposób to pozostają jednak hasła, zdania, które mogą być puste, ale też mogą być tak naprawdę pełne. Każde z tych słów może mieć naprawdę głębokie znaczenie. Mogą być przeżywane w pełni tak naprawdę. Jak byłem mały, to zastanawiałem się, dlaczego co roku badamy pamiątkę i tyle czasu poświęcamy na to czasu. Czy nie można się tego nauczyć? Czy to nie jest takie, że 3 miesiące, tak czasami mieliśmy w zborze w ewangelizacji, skąd też były pozdrowienia na początku. 3 miesiące zastanawiać się co roku nad jednym tematem. Czy nie można się tego nauczyć? I zastanawiałem się. I dzisiaj chciałbym wam podać odpowiedź jedną, którą sam mówię. Pamiątki nie da się nauczyć. Pamiątkę nie można zrozumieć po prostu, że już wszystko rozumiem. Pamiątkę się przeżywa. Pamiątkę się przeżywa albo się jej nie przeżywa. Można ją doskonale rozumieć. Można znać broszurkę na pamięć i nie przeżywać jej tak naprawdę. I ten czas, który poświęcamy wcześniej, powinien być czasem nie na nauczenie, ale czasem na przeżywanie, na nastrojenie naszych serc. Tak, pamiątkę można przeżywać. I właśnie dobrze, by przygotowanie do pamiątki nas uwrażliwiało. Dobrze, by to święto stało się rzeczywiście naszym osobistym świętem. Święto naszej społeczności braterskiej również, święto naszej społeczności z Chrystusem i święto, które chciałbym nazwać świętem duchowym jednak. Drodzy bracia i siostry, gdzie w Biblii jest mowa o pamiątce oprócz w Ewangeliach? Jaka księga? Najwięcej. Typowo o pamiątce chciałbym w tej chwili. Ja wiem, że Mojżeszowa jako ta Wielkanoc, której... List do Koryntian. Pamiętacie? Tam jest... Ile jest wzmianek o pamiątce? Są trzy wzmianki o pamiątce w liście, w pierwszym liście do Koryntian. W innych miejscach nie ma ich tyle. Nawet ciężko byłoby... Można znaleźć, wiadomo, ale takich bezpośrednich nawiązań do tego, to nie znajdziemy nawet. Jeszcze w pierwszym liście Piotra chyba jest jako baranek, jest wskazany znowu Chrystus, ale tutaj typowo mówię o pamiątce. I też się zastanawiam, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie do zboru w Koryncie apostoł Paweł pisze o pamiątce. Nie chcę tutaj dawać jakiejś coś, że to jest pewne, ale wydaje mi się, że to był okres właśnie przedpamiątkowym. Apostoł Paweł pisał w okresie przedpamiątkowym i w tematach, które dotyka, tak naprawdę no musi nawiązać, bo on o tym po prostu myśli. On o tym myśli, on to ma w sercu. Ale pisze też o pamiątce z powodu problemów, które były w Koryncie, w zborze w Koryncie. I tutaj należałoby powiedzieć, że paradoksalnie apostoł Paweł mówi o tym właśnie z wielkiej miłości do braci i sióstr w Koryncie. Ponieważ chciałby ich uświadomić o wielkości bycia chrześcijaninem, o tym, jak naprawdę to jest wszystko duchowe, jak duchowe jest życie z Bogiem, jak bardzo i też jak bardzo szkoda, że zbór stał się zborem chrześcijańskim, zborem, który wyznaje Jezusa Chrystusa, ale który nie jest duchowym. Apostoł Paweł ubolewa nad tym i jak przeczytacie, to parę razy będzie wtrącał takie zdania, które mają ich uświadamiać. Popatrzcie, jakie to jest wielkie, a wy jesteście cieleśni. Myślę, drodzy bracia i siostry, że te słowa właśnie powinny mocno zabrzmieć dla nas. Ponieważ my też, jak się zastanawiamy, to jak patrzymy na nasze zbory, na nasze zebrania, na nasz ruch, to mówimy, no coś się dzieje, że ta duchowość spada. Można by powiedzieć, tak jak w Koryncie. Tak jak w Koryncie, strasznie cieszymy się ze społeczności. Zbór w Koryncie bardzo się z tego cieszył, szczycił się społecznością Chrystusową. Cieszymy się z nauki. Cieszymy się z błogosławieństw i darów Bożych. Tak zaczyna się pierwszy list do Koryntian. Mówi, dałem wam słowo, dałem wam dary. A potem tak naprawdę list do Koryntian jest tylko ciągłym potępieniem tego zboru. Może nie ciągłym, ale jest jednak, no jest listem twardym. Twardy jest list do Koryntian, pierwszy list. Czasami czujemy się wyróżnieni, tak jak czuli się właśnie Koryntianie. Czasami jest nam dobrze. Dobrze ze sobą. Dobrze, bo cieszymy się z badania pisma, że coraz więcej umiemy. A jednak słyszymy, ten to ma poglądy liberalne, ten to się trzyma nauk brata Rasla, tak kurczowo, że nie ma co z nim za bardzo na niektóre tematy rozmawiać, ten nie rozumie nauk czasowych. I często te słowa, które słyszymy, niosą tak naprawdę ocenę. Nie można tego nazwać inaczej, jak robienie podziałów. Często w imię prawdy jesteśmy w stanie kłócić się. W celu stania na straży prawdy kłócimy się, czepiamy się słów i tak naprawdę sądzimy w jakiś sposób braci i sióstr. Na podstawie na przykład jednej odmiennej myśli. I czasami nie czuć tak, że miłujemy tego brata, tego drugiego brata tak naprawdę. I wolelibyśmy, żeby wszyscy myśleli tak jak ja, żeby wszyscy mieli takie same potrzeby jak ja. Wtedy to byłoby dobrze. Byłaby coś, co byśmy nazwali wtedy jednomyślnością. Nie myślę, że to jest dokładnie myśl, którą apostoł Paweł też mówi pod tym słowem. Podejrzewanie złego. Podejrzewamy zło u drugiego brata. I czujemy wyższość. Apostoł Paweł mówi o tym wszystkim w liście, w pierwszym liście do Koryntian. I fituje to tak. Jesteście cieleśni. Mówię w pierwszym liście do Koryntian, 3:3. Jeście bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Ale właśnie do tych samych braci, do tych samych braci, których tak, takich słów mocnych używa, parę wersetów dalej, czytamy 16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Drodzy bracia i siostry. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was? Jak mocne są te słowa. Jak mocne są te słowa do ludzi, których apostoł Paweł tak naprawdę napomina w jakiś sposób. Napomina, bo go boli, że pewne rzeczy nie są takie. On mówi, przecież jesteście świątynią Bożą. Obudźcie się. Zdajcie sobie z tego sprawę. Nie można tego pomniejszać, nie można sprowadzać społeczności Chrystusowej do czegoś, co jest cielesne. Nie można sprowadzać społeczności Chrystusowej do tego, że cieszymy się, że jesteśmy społecznością, cieszymy się, że mamy całkiem dobre stosunki, że jak jadę do Poznania, to mam gdzie nocować. Ja się strasznie cieszę z tego. Uważam, że to jest bardzo cenne. Ale to nie jest wszystko. Pełnia jest duchowa. Jak czytamy dalej, 4, będzie mowa właśnie o tym, że Koryntianie mieli dużo pychy w sobie. Mieli poczucie sytości, wyjątkowości w Chrystusie. 5. Piąty rozdział jest bardzo znany również. 5 o czym mówi? O cudzołóstwie, o problemach moralnych, które były w Koryncie. I co się działo? Wszeteczeństwo właśnie. I podaję właśnie przykład, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Czyli można by powiedzieć niemoralność, coś, co zakon też potępiał. I co jest ciekawe, i co boli apostoła Pawła, to on mówi tak. Niemoralność, o której się powszechnie słyszy. Tak mówi właśnie w 1. Niemoralność, wszeteczeństwo, jakiego nie ma nawet między poganami. Jak te słowa mocno kontrastują z słowami Piotra w 1 liście Piotra, 2, kiedy mówi, że kiedy będą poganie widzieli wasze dobre uczynki, to będą chwalili Ojca, który jest w niebie. Tutaj mówi, że poganie nawet nie robią takich rzeczy, a tutaj mówi, wstawia za wzór chrześcijan. I można sobie zadać pytanie. Skąd temat pamiątki w takim kontekście? W kontekście takiego, takiej mowy o moralności i potępienia tego, co się działo w bezbożu w Koryncie. Tak naprawdę apostoł Paweł używa tutaj porównania do używa, wtrąca pamiątkę, dwa wersety o pamiątce, porównując grzech do czego? Do kwasu. Czyli on mówi, że popatrzcie, że można patrzeć na waszą sytuację w kontekście pamiątki. Dwa bardzo ważne wersety. Przeczytamy je w tej chwili. 7 i 8 werset. 5 rozdział, 7 i 8 werset. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaszni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przasznikach szczerości i prawdy. Jak ważne dla nas, uświadomić sobie. Te słowa są do was, do mnie również, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Jak piękne słowa. Jak dobrze można by powiedzieć, że na naszą Wielkanoc został ofiarowany jako baranek Jezus Chrystus. Jak dobrze, że apostoł Paweł nam mówi. Zastosujcie ten obraz z Starego Testamentu. Jesteście do tego upoważnieni, żeby zastosować to porównanie do Starego Testamentu. Ale tak naprawdę to upoważnienie do czegoż zobowiązuje. Jeśli porównujemy i mówimy, na naszą Wielkanoc został ofiarowany baranek Jezus Chrystus. Jeśli opowiadamy o śmierci pańskiej i widzimy w nim baranka, to nie możemy brać tylko tą część obrazu. Trzeba wziąć pełnię obrazu. Trzeba powiedzieć, że w takim razie, jeśli mówimy o baranku, to też trzeba mówić o przaśnikach. Jeśli mówimy tylko o śmierci pańskiej, to robimy dobrze, ale nie zastosujemy pełni obrazu. Skoro on oddał swoje życie za mnie, powinienem usunąć stary kwas. Tak już jest. Nie możemy brać właśnie tylko jeden element obrazu, ten, który nam pasuje, ten, który jest piękny i który jest piękną nauką. Bardzo dobrze, że czujemy się pierworodnymi. Dobrze, że Jezus Chrystus nas uratował ze śmierci. Dobrze, że wyszliśmy z Egiptu. Ale nie można tylko brać. Trzeba coś zrobić. Można by powiedzieć jednak, że trzeba w jakiś sposób zasłużyć. Trzeba pokazać, że chcemy się stać, coś co tutaj też pada, takie słowa, nowym zaczynem. Kwas trzeba usunąć. Apostoł Paweł bardzo prosto to tak by mówi, dlaczego mówi, że kwas trzeba usunąć? Ponieważ kwas, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Jak patrzymy na 5 rozdział 1 listu do Koryntian, to czytamy ten fragment i mówimy, jest mowa o grzechu, jest mowa o grzeszniku nawet i jest mowa o wyłączeniu. 5 rozdział mówi o wyłączeniu, mówi o końcówka 5 rozdziału właśnie mówi nam typowo o wyłączeniu. Wierzę, że ten fragment mówi w jakimś sensie o tym elemencie społecznościowym, że uważajcie, że jeśli zostawiamy grzech w społeczności, jeśli go się toleruje, to tak naprawdę nasza społeczność nie będzie rosła. Nie ma takiej możliwości. Na ten temat kwasu, wpływu na społeczność, już tak naprawdę mówiłem i nawet pisałem w Nasrażu, okazało się. Chętnie na ten temat porozmawiam, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat. który jest jakimś kluczem dla mnie do tego, żeby w społeczności mogła być szczerość i do tego, żeby było tak naprawdę, żeby społeczność mogła rosnąć. Ale wracając do tekstu, kiedy czytamy jeszcze raz, przeczytamy 7 i 8 werset. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaszni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w przasznikach szczerości i prawdy. W kontekście właśnie tych słów, które przeczytaliśmy na nowo, można tak naprawdę odczytać też pewien wymiar osobisty. Nie patrzeć tylko na społeczność, ale popatrzeć na siebie, na jednostkę. Co może stanąć na drodze do przaszności? Nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale wybacz się, jeśli ten. Co może stanąć nam na drodze do tego, żebyśmy byli przaszni? Co może stanąć, co może sprawić, że nie będziemy nowym zaczynem? Wymienia trzy rzeczy. Stary kwas, kwas złości i według chyba stare tłumaczenie mówi o rozpusty, a nowe tłumaczenie przewrotność. Jak się przygotowujemy do pamiątki, to mówimy o kwasie i zazwyczaj pada podczas przygotowania jedno takie magiczne pytanie, które brzmi, zależy na jakiej podstawie jest zadawane, czy na podstawie 5 rozdziału, czy na podstawie 11 rozdziału, brzmi tak naprawdę, kto może przyjmować pamiątkę? Zależnie właśnie od źródeł, co jest badane, ale taki jest sens pytania, żebyśmy zobaczyli, kto tak naprawdę może przyjmować pamiątkę. Przepraszam bardzo. Kontekst właśnie odpowiedzi na to pytanie, jak bierzemy 11 rozdział, to o czym mówi 11 rozdział? Pamiętacie? W tym kontekście już ta długa część 11 rozdziału mówi właśnie o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej i potem mówi o tym, że były straszne problemy w Koryncie, że oni podchodzili do pamiątki w jaki sposób? Przychodzili tak naprawdę się najeść, się napić, nie czekali na siebie. No powiedzmy, no coś, co mam nadzieję, że w naszych zborach się nie dzieje i wierzę, że się nie dzieje. Ale tak się działo w Koryncie. I kontekst tamtej sytuacji jest naprawdę dla nas zastanowić się jest rzeczą, którą czujemy, że to jest obrzydliwe w jakiś sposób, że to nie jest godne. I tam właśnie w takim kontekście apostoł Paweł mówi o godnym spożywaniu pamiątki. I co on mówi? Mówi właśnie, że albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Myślę, że ten werset w tym kontekście jest kluczowym jednak wersetem. Jeśli ktoś przychodzi i przyjmuje pamiątkę, nie rozróżniając ciała Chrystusowego. To jest coś nie tak. To jest coś nie tak, bo byśmy powiedzieli, to jest ta pierwsza płaszczyzna, o której mówiliśmy na początku. Że trzeba rozróżniać, trzeba zobaczyć w ogóle, że i podchodzić godnie do tego, bo wierzymy, że to symbolizuje ciało i krew Jezusa. Ciało oddane, to, że On złożył swoje życie, przelał swoją krew za mnie. Klasyczna odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy przedtem, czyli właśnie kto może spożywać, co to znaczy godnie przyjmować pamiątkę, zależy jak sformułujemy pytanie, ale klasyczna odpowiedź brzmi tak, przynajmniej tak ja ją najczęściej słyszałem. Trzeba się zbadać, zobaczyć, czy nie mamy w sobie jakiegoś starego kwasu, coś, co by stało na drodze do spożywania pamiątki. I bracia tłumaczą, że co prawda mamy zgodę, że nie ma żadnego człowieka doskonałego, ale jednak trzeba zauważyć, że są takie grzechy, które sprawiają, że ktoś nie może stanąć jednak do pamiątki. Czyli, że byłyby takie grzechy, które można, a takie grzechy, które nie można, tak naprawdę. Czyli coś, co można by nazwać gradacją grzechu. Że są grzechy, które albo są grzechy, które gradacją grzechu. Jakaż gradacja grzechu w Biblii jest, w jakiś sposób ona jest. Są grzechy, które w zakonie były, wymagały śmierci, a były grzechy, które nie wymagały śmierci. A jak popatrzymy na Nowy Testament, to Biblia nam mówi, że zapłata za grzech jest co? Jest śmierć. W liście do Jakuba, jak będzie mówił o takich wielkich grzechach, to co my mówimy wielkie grzechy, cudzołóstwo i tak dalej, to on mówi w tym kontekście, bo Jakub będzie mówił o robieniu różnicy między braćmi i mówi, tak samo jesteś przestępcą zakonu, tak samo jesteś godny śmierci, jak ten, który cudzołożył. No dla nas jest to troszeczkę, my tak to nie czujemy do końca. My tak czujemy, że są rzeczy ważniejsze, rzeczy te. Ale dobrze uświadomić sobie jedną sprawę, że ja, nawet jeśli ja nie cudzołożę, to ja też jestem grzesznikiem. Ja też jestem grzesznikiem. I to nie znaczy, że ja mogę powiedzieć, ale ja jestem mniejszym grzesznikiem, także ja mogę tutaj, jestem na innych prawach, Pan Bóg na pewno mi moje małe grzechy wybacza, a tamtemu te większe nie wybacza. Ja nie znajduję w Biblii listy grzechów, po których nie możemy się już przyjmować pamiątki. Z tego, co ja wiem, jest tylko jeden grzech niewybaczalny w Biblii. Jeden grzech, za którego nie należy się modlić. Czyli można by powiedzieć, że za wszystkie inne należy się modlić. I wierzymy, że to znaczy, że za wszystkie inne mogą być co? Wybaczone. Wierzymy w to. Wierzymy, że Bóg może wybaczyć, ale my nie wybaczamy. Albo inaczej, może i byśmy w teorii przyjęli, że można wybaczyć, ale jeszcze jako społeczność nie wyprodukowaliśmy sposobu do tego, żeby wybaczyć. Niektóre rzeczy zostają zapisane tak mocno, że nie zapominamy. Nie zapominamy, nie potrafimy, nie chodzi o zapomnieć, nie potrafimy wybaczyć. I próbuję sobie wyobrazić Jezusa Chrystusa w naszych czasach, jakby On reagował na pewne sytuacje. Jakby On patrzył na nas, jak my potrafimy dożywotnie obciążyć grzesznika za swój grzech. Czytaliśmy mannę dzisiejszą, brat Asy też tak nie mówił. Wyraźnie mówił o odróżnieniu grzechu od grzesznika. My to mówimy, ale nie potrafimy tego zrobić. I wyobrażam sobie też, jak czasami, jak my byśmy potrafili się zachować, będąc 2000 lat temu znowu. I czy my byśmy nie byli też tak jak apostołowie często, albo jak faryzeusze, którzy się dziwili, że co on robi. Gdyby on wiedział, kim ta kobieta jest, to on by nie dozwolił tego.
Lepiej wiedziałbym.
No. Byśmy mu powiedzieli, lepiej tam się trzymaj z daleka. Kwas. Stary kwas. Ja wierzę, że może on być. Może on stanąć na przeszkodzie właśnie, żeby spożywać pamiątkę. Ja nie mówię, że nie ma problemu. Wstawajmy wszyscy do pamiątki i nie ma grzechów, nie ma takich rzeczy, które mogą stać na drodze. Ale osobiście zwracam szczególną uwagę i chciałbym właśnie i dziś podkreślić szczególnie drugi aspekt ósmego wersetu tego piątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, które mówi tak. Przeczytam go w całości, żeby było jednak znowu ten. Obchodźmy więc święto nie w samym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz jak? W przaśnikach szczerości i prawdy. W szczerości i w prawdzie. Mamy obchodzić nasze święto za tydzień w szczerości i w prawdzie. Szczerość to popatrzeć na siebie. Bez zakłamania. Szczerość to być jak ten celnik w opisie o celniku i faryzeuszu. Ten celnik był szczery. Wyznawał swoje grzechy, spuszczał głowę, bił się w pierś, czuł, że niegodny. I drodzy bracia i siostry, wierzę, że faryzeusz dużo mniej grzeszył niż ten celnik. Jestem tego przekonany. Nie muszę mieć tego takiego opisu. Że on na pewno pewnych rzeczy nie robił, bo dla niego były nie do pomyślenia nawet pewne rzeczy. Niemoralność nie do pomyślenia. Na pewno starał się przestrzegać zakonu, bo on nawet to podkreśla. Wierzę, że badał pismo, że starał się dobrze żyć, ale miał jedną dużą wadę. I to była wada większości faryzeuszy. Pan Jezus mówi, że chorzy potrzebują lekarzy. Kiedy filmuje faryzeusza, mówi, chorzy potrzebują lekarzy. A czy faryzeusze nie potrzebowali lekarza? Też potrzebowali lekarza. Tylko nie czuli się chorzy. I on przyszedł właśnie do chorych. A faryzeusz właśnie nie czuł, że potrzebuje takiego lekarza. Nie czuł się grzeszny. Albo przynajmniej, jeśli grzeszny, to nie, że czuł, że nie robi wielkich grzechów. Że za te małe to Pan Bóg mu wybaczy na pewno. Nie czuł się niegodny jako grzesznik wielkiej miłości Bożej. Szczerość i prawda to trzeźwe popatrzenie na siebie. To powiedzenie: Panie, jak dobrze, że zostałeś naszym barankiem wielkanocnym. Jak dobrze, że nas uratowałeś z śmierci. Jak dobrze, że Twoja krew nas oczyszcza. Jak dobrze, że nas uczysz o oczyszczaniu. Szczerość to powiedzenie: jestem grzeszny, ale jestem wdzięczny za zaproszenie i zaszczyt udziału w chlebie i kielichu. Szczerość to również czasem paść na kolana i prosić Pana Boga o przebaczenie. Tak by rzeczywiste przyjmowanie pamiątki było w zgodzie, albo może inaczej, w pojednaniu z Panem Bogiem. Dobrze by było również być pojednanym z braćmi. I tu, drodzy bracia i siostry, mamy pewien problem. Bo niektórzy bracia i siostry uważają, że niektóre grzechy właśnie nie można naprawić. I tu się zgadzam. Niektóre grzechy nie można naprawić. Ale też uważają, że nie można wybaczyć. Czyli dajemy na drodze niektórych braci takie coś, że oni nie mogą się czuć pojednani ze społecznością. Tak naprawdę nie z ich winy. Albo trochę z ich winy też, bo zgrzeszyli i tak dalej. Także wina pierwsza na pewno po ich stronie. Ale my im utrudniamy powrót do społeczności. I zamiast ułatwiać powrót do społeczności z braćmi i z Bogiem, to i my im utrudniamy. Bo wierzymy, że społeczność pomaga do społeczności z Bogiem. A my robimy wszystko, żeby oni nie mogli wrócić. Żeby oni się czuli zgnębieni tak, żeby. I rozmawiamy o jakimś tymczasowym wyłączeniu. Zgadzam się, może takie sytuacje być. Ale tak naprawdę nie mamy tak dobrze wypracowanych rzeczy, żeby to dobrze działało. Piąty rozdział. Mówi nam, żeby nie przestawać z przeciwnikami. I również nawołuje, że czasem należy kogoś wyłączyć. Piąty rozdział wyraźnie mówi o wyłączeniu ze społeczności zborowej. Wyraźnie, bardzo wyraźnie. Ostatni werset tego rozdziału mówi tak. Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Niestety Biblia wymaga od nas pewnej dojrzałości, pewnego ducha. Musimy się nauczyć rozróżniać kogoś, kto popełnił błąd, kogoś, kto upadł, kogoś, który popełnił wielką pomyłkę życiową, od złego człowieka. Biblia tego od nas wymaga. Mówi, usuńcie tego, który jest zły spośród was. I my musimy wyczuć, kto jest zły. Czy jest ktoś zły? Ktoś, który wpływa tak, że społeczność nie mogła rosnąć. Że będzie kwas w zborze. Jako społeczność podkreślam, czasami jesteśmy bezlitośni. Nie potrafimy, nie zapominamy nigdy pewnych rzeczy. Nie wybaczamy. Taki apostoł Paweł nie miałby u nas miejsca w naszej społeczności. Tak trzeba powiedzieć. My byśmy go sprawdzali 50 lat, zanim by mógł powrócić do nas. Mówię może troszeczkę w sposób porokujący, ale żebyśmy sobie zdali sprawę, jak my działamy. Jak my potrafimy działać. Jak my potrafimy być twardzi i się z tego cieszyć, że my jesteśmy twardzi, stoimy mocno. A stać mocno to czasami mieć ducha i wyczuć, czy ktoś jest zły, czy też ktoś upadł i podać mu rękę i powiedzieć, powstań. Dam wam pewien przykład. Wraca pewien człowiek po 15 latach do zboru. 15 lat nie chodził do zboru. I wchodzi na salę. I tam bracia się nieśmiało witają. I zaraz oni wiedzą, jaki on jest. Oni go pamiętają, jaki on był 15 lat temu. Oni wiedzą, że nie ma co tutaj. Ten, on na pewno się nie zmienił przecież. No. On wtedy odszedł i zrobił trochę złego. Może trochę postarzał się, ale to na pewno ten sam człowiek. My to wiemy. My go znamy. Nic dobrego nie przyniesie. Drugi przykład. Jest mowa o pewnym temacie moralnym w zborze. Wypowiada się brat, który się rozwiódł, ponownie ożenił. I sala zaraz wrze albo nie wrze, ale właśnie z tyłu są głosy, że ten brat, to w ogóle po co on się wypowiada tutaj? No? Co on ma do powiedzenia w ogóle na tematy moralne? Jak śmie się wypowiadać w ogóle? A ja wam, bracia, powiem. Może warto wysłuchać. Może warto posłuchać człowieka, który popełnił błąd w życiu, żeby on powiedział jasno: słuchajcie, nie róbcie takiego błędu. Ja powiem wam, że ja marzę o takiej sytuacji, że stanie brat, który się rozwiódł i powie, nie jako wykładowca, bo tutaj jest sprawa być może dyskusyjna, ale jako brat z sali wstanie i powie młodym ludziom: słuchajcie, nie róbcie tego. Zastanówcie się, bo już nigdy nie będzie tak jak przedtem. Nigdy. Człowiek już nie stworzy takiej samej społeczności. Może będzie mu dobrze w ponownym małżeństwie, bo są takie przypadki, ale to już nie będzie to pierwsze małżeństwo. Ja marzę o takiej sytuacji. Mam nadzieję, że Pan Bóg da, że doczekam przy takiej sytuacji, gdzie grzesznik będzie mógł powiedzieć: słuchajcie, nie róbcie tego. Gdzie grzesznik powie: słuchajcie, jak coś zaczniesz, jak zaczniesz, nie wiem, żartować z innymi kobietami, to możesz potem się już nie opanować i popełnisz grzech cudzołóstwa, który być może z Bóg się nigdy nie dowie. Być może z Bóg się nawet nie dowie, ale ty będziesz miał taki ciężar na sercu, że będziesz czuł cały czas, że coś jest już nie tak. Marzę o takiej sytuacji. Bo to jest szczerość, bracie i siostry. To jest szczerość. To jest coś, co pozwala społeczności rosnąć. Bo inaczej to żyjemy w zakłamaniu. Inaczej żyjemy w takim kwasie tak naprawdę. Kwasie, który tu jest opisany jako przewrotność. Uważamy, że jest wszystko dobrze. Uważamy, że jest wszystko dobrze, te rzeczy nie dotykają nas. Młodzi są w zborze i patrzą na zbór i mówią: ja jak byłem młody, to ja uważałem, że jest wszystko doskonałe. No. Tak naprawdę wierzyłem. No. Mówimy o wielkich rzeczach i uważałem, że w takim razie jest wszystko doskonałe. Mój wzór małżeństwa rodziców jest doskonały. Tak ma być. Nie ma mowy o tym, że słuchajcie, jesteśmy w niektórych rodzinach źle się dzieje. Dzieci nie mają takiego wzoru, który mówi: słuchajcie, źle się dzieje, ale to jest przez to, że jesteśmy jednak grzesznymi. Tylko uważamy, że jest wszystko dobrze. On jest bratem starszym, mama się modli w zborze. Jest wszystko dobrze. I nikt nawet się nie interesuje tym, co się dzieje w domu. Przepraszam, przedłużę troszeczkę. Nie bez przyczyny Biblia przed takimi rzeczami przestrzega nas. Szczerość, miłosierdzie. Tego Bóg pragnie. Ale Bóg pragnie również oczyszczenia, naprawy, niepopełnienia tych samych błędów. Można to powiedzieć jednym zdaniem, że Pan Bóg chce, abyśmy nauczyli się rozpoznawać, co dobre i co złe, i abyśmy wybierali to, co dobre. Nasze życie jest nauką. Popełniamy błędy, ale Pan Bóg nie mówił, że macie być doskonali na początku. Ale Pan Bóg mówi, powinniście się oczyszczać. Powinniście się uczyć, rozróżniać dobro od zła. Powinniście wasz umysł ćwiczyć do tego, żeby naturalnie wybierać dobro. Żeby dobro mieszkało w was. Odrzućmy więc stary kwas, grzech, ale odrzućmy również kwas złości i przewrotności. Kwas złości. Czym on tak naprawdę jest? Ponieważ tak samo jak wierzymy, że grzech może zniszczyć ten nowy zaczyn, tak samo może go zniszczyć kwas złości. Złość w sercu. Tak zadajmy sobie takie pytanie. Kiedy mamy tak naprawdę złość w sercu? Manna dzisiejsza nam odpowiada. Nieprzyjaciele, ktoś nas krzywdzi. Takie sytuacje. To jest, mamy złość w sercu. Manna bardzo ładnie odpowiada właśnie o rozróżnianiu grzechu, o wybaczeniu, o takich rzeczach. Bardzo, bardzo dobry komentarz, bardzo niesamowicie duchowy komentarz brata Russella na ten temat. Duchowy komentarz, do którego my czytamy go i nie potrafimy się w żaden sposób dostosować. Możemy mieć złość w sercach i złość to nic innego jak brak przebaczenia. Trzymanie w sercu złych emocji wobec czegoś, wobec kogoś. I tak naprawdę to coś, ta zła emocja, stoi na przeszkodzie do pokoju. Coś, co skutecznie uniemożliwia wzrost tego nowego zaczynu. Kwas to może być zazdrość. Kwas to podejrzewanie złego. Mamy kwas w sercu, kiedy nie znając nawet dobrze pewnej sprawy, to my już dokładnie wiemy, jak to jest. Taki kwas, który stoi na drodze szczerości i prawdy. To jest również bojaźń. Bojaźń przed otwarciem się, przed odpowiedzialnością. Kiedy zadajemy sobie pytania i chcemy szczerze na nie odpowiedzieć, to często musimy powiedzieć, że odpowiedź jest, wymaga od nas odwagi i odpowiedzialności. Często wolimy żyć w jakimś wyobrażeniu. Często wolimy żyć w dobrze znanym nam świecie. I kiedyś rozmawiałem z żoną i zadaję pytanie, dlaczego tak ludzie tak rzadko zmieniają wyznania? Dlaczego katolicy, nawet ci, którzy są czasami świadomi, że nie jest wszystko w porządku, to i tak wolą zostać w kościele katolickim? Brak odwagi. Brak odwagi i brak odpowiedzialności, bo człowiek wie, że jeśli by się czegoś dowiedział, to potem musi zmienić swoje życie. Musi, nie ma wyjścia. No. Jak człowiek się dowie, jak dowie się pewnych rzeczy, no to nie ma wyjścia. Tak samo jak dowiadujemy się, że baranek na naszą Wielkanoc został ofiarowany, dany baranek, to tego też nie ma wyjścia. Trzeba usunąć kwas. Bo możesz się cieszyć, że Jezus umarł. Możesz się tylko na tej płaszczyźnie tylko cieszyć. Ale co dalej robisz? Ludzie widzą wiarę w Boga jako obciążenie, jako coś trudnego. Myślę, że wiele ludzi, gdyby widziało, jak my żyjemy, to by wcale tak nam bardzo nie zazdrościło, bo woli swoje życie, takie, jakie ma. To jest smutne, ale tak jest. Mi się wydaje przynajmniej. Widzą właśnie wiarę jako obciążenie, nie rozumieją, że jarzmo Pana jest jakie? Słodkie, lekkie, przyjemne. Oni może nie rozumieją, ale tak naprawdę można by powiedzieć czasami, że my nie pokazujemy tego. Albo my potrafimy obciążać. My potrafimy dokładać takich kamieni dodatkowych, które sprawiają, że to jarzmo staje się cięższe. Takie kamienie, które Jezus nam nie dawał. On mówi, złóżcie wasz ciężar na mnie. I każdy z nas musi się, drodzy bracia i siostry, zastanowić, ile prawdy jest w mojej relacji z Bogiem. Ile szczerości. Czy ja nie mam starego kwasu? Czy potrafię wybaczać? Czy potrafię zmienić swój stosunek do grzesznika, który swój grzech odrzucił i widzieć w nim brata w Chrystusie? Tworzyć z nim społeczność. Czy patrząc na brata, siostrę, potrafię nie patrzeć już według ciała. Odtąd już nikogo według ciała nie znamy. Czy odrzuciłem stary kwas? Czy jestem nowym zaczynem? I czy czuję, że ja rosnę? Drodzy bracia i siostry, czas pamiątki naszego, śmierci naszego Pana się przybliżył. Możemy przygotować nasze serca. Możemy obudzić się i uświadomić sobie właśnie te lekcje, o których dzisiaj mówiliśmy. Te lekcje, o których mówi właśnie apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Omówiliśmy jedną w szczególności, ta pierwsza, ta z piątego rozdziału. Ta pierwsza lekcja brzmi tak. W skrócie teraz. Jesteście przaśni. Drodzy bracia i siostry, jesteście przaśni. Tak, jeżeli wierzycie w to, że na naszą Wielkanoc został ofiarowany baranek Jezus Chrystus, to obraz w pełni mówi, to jesteście przaśni. Jeśli w to wierzycie, drodzy bracia i siostry, to bądźmy szczerzy i odważni. Odrzućmy stary kwas. Stary kwas, kwas złości i przewrotności. Żeby zamieszkała w nas szczerość i prawda. Druga lekcja, nie mniej ważna, o której dzisiaj nie mówiliśmy, ale która ma troszeczkę inny wymiar. Ta, która wynika z 10 rozdziału. Powiem naprawdę w kilku słowach. Apostoł Paweł nam tłumaczy rzecz, która dla niego jest bardzo prosta. I on kiedy mówi w 10 rozdziale, kiedy mówi, coś to dla nas brzmi, można by powiedzieć, tak jak pewna tajemnica, 15, 16, 17 rozdział. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Coś, co przeczytane, tak? Można by powiedzieć, jest, no jest wielką tajemnicą, wielką rzeczą, do której wierzę również, że jest jakimś tam, gdzieś jakimś najgłębszym zastosowaniem pamiątki, że, czyli uczestnictwo w ofierze w jakiś sposób, utożsamianie się z ofiarą. Apostoł Paweł mówi, że to jest bardzo proste tak naprawdę. I on to tłumaczy dalej. Mówi, popatrzcie, jak składacie ofiary, to co? To utożsamiacie się z ofiarą. Macie społeczność z ołtarzem. Jak składasz zwierzę krwawe, ofiarą krwawą, to co? To nie ma sposobu, żebyś nie myślał, że ona ginie za co? Za moje grzechy i czujesz, że w jakiś sposób ona ginie za mnie. Jest społeczność z ołtarzem, społeczność z ofiarą. I mówi, bardzo proste. To samo się dzieje z emblematami. Potraficie to widzieć w takiej normalnej ofierze, to tak samo jest tutaj. Tak samo jest tutaj. I ta głęboka lekcja, apostoł Paweł mówi, że ona jest tak naprawdę każdy z nas jest w stanie ją zrozumieć. On mówi, że w taki sposób możesz wyrażać, to jest ważna rzecz, ty to robisz z własnej woli. Robisz z własnej woli. Z własnej woli mówisz, składam coś. Jest to dobrowolne, można by powiedzieć. I utożsamiasz się z ofiarą. Chcesz się utożsamiać z ofiarą. Że część ciebie ginie, że czujesz, że to jest za ciebie. I to jest właśnie też społecznością z Chrystusem i społecznością ze współbraćmi. Także też bardzo głęboka lekcja, o której można by powiedzieć następny wykład. I lekcja trzecia, z listu do Koryntian w 11 rozdziale, która jest po prostu według mnie lekcja o wadze tego święta. Nie jest to zwykły posiłek, ale jest to właśnie nasze święto, które powinniśmy obchodzić właśnie godnie. Bo tak naprawdę można go obchodzić na dwa sposoby. Godnie albo niegodnie. Godnie według tego fragmentu to dwie rzeczy. To rozpoznawać ciało Chrystusowe. Brat Russell będzie tłumaczył, że rozpoznawać, że ono zostało złożone również za ciebie. Troszeczkę rozbudowuję, wierzę, że tak jest, że należy zobaczyć ofiarę Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy 11 rozdział, 27-28 werset, który mówi tak: przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i niech się zastanawia, czy może przyjmować pamiątkę. Tak brzmi werset? Werset brzmi tak: niech więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Czyli gdzieś taka lekcja, która przybliża się do tej, o której mówiliśmy wcześniej. Czyli trzeba się doświadczać. Trzeba sprawdzić, zrobić pewien bilans. No nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Nie chcę tak jakby sprowadzać to do czegoś, co bardziej nam się kojarzy tam z Nowym Rokiem. To odpowiedzieć szczerze sobie na pytania. To wrócić do słów szczerość i prawda i wtedy niech je i pije. Te trzy lekcje dotyczące pamiątki w liście apostoła Pawła do Koryntian padają w kontekście problemów w zborze. Jak wiele miłości miał apostoł Paweł do tego zboru właśnie. Jak mocno mu zależało, żeby bracia i siostry w tym zborze mogli godnie przyjmować pamiątkę. Drodzy bracia i siostry, nawołuję was słowami apostoła Pawła: obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Życzę braterstwu silnego przeżywania pamiątki, społeczności z Chrystusem i błogosławionej społeczności braterskiej w tym nowym roku, który zacznie ta pamiątka. I życzę wam, drodzy bracia i siostry, żeby szczerość i prawda gościła w naszych sercach. A Bogu niech będą dzięki za łaskę możliwości udziału w tym święcie. Bogu niech będzie chwała. Amen.
Dziękujemy bratu za ten temat. Obyśmy jak największej nauki z niego mogli wynieść.